Mariola Balińska, kuratorka i historyczka sztuki. Rozmawiamy o tym, jak wygląda jej praca i na czym polega bycie kuratorką wystaw. Właśnie, a czy z tą historią sztuki to też było tak magicznie, tak jak ty spotykasz tych ludzi nieprzypadkowo, jednak przez przypadek, to ta historia sztuki też tak wpadła przez przypadek?
Myślę sobie, że to jestem w głębi duszy gdzieś humanistką, więc te wszystkie książki, które miałam pod ręką w moim dzieciństwie ełckim, oczywiście czytałam i tak, były to związane z malarstwem, z poetami, tak, więc tutaj ta część, obszar humanistyczny był ogromny. Natomiast jako studentka biologii, no po prostu przyznam się szczerze, lubiłam życie towarzyskie, imprezowe i po prostu miałam warunek z zielnika. Po prostu nie wykonałam w czasie zielnika, w związku z tym nie dostałam. Oczywiście zrobiłam ten zielnik na ostatnią chwilę. Z moim ojcem jeździliśmy na jakieś bagna, musiałam wyrywać jakieś chwasty, prasować je żelazkiem, żeby pomiędzy takimi karteczkami zawieźć to pociągiem do Gdańska. Przy czym widziałam przedziale, że ludzie zaczynają się dziwnie drapać, ponieważ jakieś robale z tych korzeni, z tych nie do końca dopracowanych zielnikowych historii wychodziły. I nie dostałam akademika, więc zamieszkałam, też przez zupełny przypadek, z jedną z moich przyjaciółek, która studiowała tam prawo, i też drugą koleżanką, która studiowała prawo, była aktorką z Teatru Pogranicza Sejm. I takim to sposobem mieszkanie, w którym zamieszkałam, było naprzeciwko Akademika Sztuk Pięknych Gdańsku, czyli na ulicy Chlebnickiej, na poziomie parteru. Więc w tych latach 90. poznałam członków grupy CUKT, która była bardzo mocno taka progresywna i chłopacy zmienili bardzo dużo, jeśli chodzi o podejście tak do pojęcia sztuki, do tego, czym jest galeria. No i też rozkręcali wtedy przecież artystyczne imprezy techno na fortach. Więc jako właściwie studentka jeszcze biologii byłam w paru takich miejscach z nimi, na otwarciach różnych imprez, ale też chodziłam na imprezy do akademika. Więc zobaczyłam tą generację pokolenia lat 90. i to był taki impuls chyba, ale też szalenie zapraszalnie, też wiedząc, że pewnie mam jakiś w sobie kapitał, który kiedyś być może będę decydować, tak, co jest, nie wiem, dobre, a co jest złe w obszarze sztuki. Więc wybierając mnie i wychodząc ze mną na imprezę, nie pomylili się, a w 98 roku pierwszy raz powstała Historia Sztuki w Gdańsku. I zupełnie ryzykując, no bo byłam w innym po prostu trybie studiowania, złożyłam podanie, gdzie musiałam zdać pracę pisemną z historii sztuki, gdzie musiałam zdać pracę z polskiego, rozpoznawanie slajdów w sensie obrazów. Nie było to łatwe, ale wyjechałam do Paryża w tajemnicy przed rodzicami. Zwiedziłam Louvre, zwiedziłam wszystkie instytucje związane ze sztuką współczesną. No i proszę sobie wyobrazić, że dostałam do rozpoznawania slajdy z malarstwa impresjonistów Polski. Byłam w ogólniaku w Ełku imienia Stefana Żeromskiego, który miał bardzo wysoki poziom, więc właściwie to było tylko przekartkowanie zeszytów. A jeśli chodzi o pracę pisemną, o sztuce za czasów Jana III Sobieskiego, no właściwie zwiedziłam też Wersal, a Wersal i tutaj Wilanów też to było bardzo mocno powiązane, więc zmaksowałam. Zajęłam drugą lokatę, jeśli chodzi o egzaminy. Wyszłam pierwsza z egzaminu, załamana, że wychodzę w połowie, natomiast ja pisałam tę pracę od razu na czysto, a resztę pisała na brudno i przepisywała, stąd nie wyszli z tego, gdzie wydawało mi się, że czas się skończył. Byłam przekonana, że nic z tego nie będzie, a nie wiem nawet, czy nie zorganizowałam imprezy już takiej, że
pożegnalnej,
już nic z tego historii sztuki nie będzie. Poszłam chyba do kościoła świętego Jana też się wypłakać, a tu nagle się okazało, że zajęłam drugie miejsce, jeśli chodzi o...
Ale nie zrezygnowałaś z biologii.
No właśnie, to jest też cecha mojego charakteru. Nie miałabym chyba sumienia i honoru, tak jak powiedziałam o tym, że pewnych rzeczy się nie zostawia, niezałatwionych. Moją ambicją było to, że ja się nie mogę poddać. I skończyłam te drugie studia i obroniłam się tak jak trzeba.
Ludzie w ogóle w Polsce, nie wiem jak na świecie, na pewno masz większe doświadczenie w tym zakresie, natomiast my w Polsce nie jesteśmy tak dobrze wykształceni artystycznie, ponieważ plastyka w szkołach jest tak traktowana trochę po macoszemu, raz jest, raz jej nie ma. I często właśnie ludzie przychodzą na wystawę, nie daj Boże, to będzie abstrakcja, to kompletnie nie wiedzą, jak czytać te obrazy, nie radzą sobie ze sztuką współczesną i często po prostu rezygnują z udziału w takich wystawach i wolą sobie powiesić właśnie jakąś reprodukcję Van Gogha, impresjoniści, tak?
Tak.
Coś, w czym czują się dobrze.
No to jest też taka, może z poziomu biznesowego, też taka trochę pułapka, bo właśnie pandemia pokazała nam to, że wiele osób traktowało sztukę, nie mając może jakby takiej szczególnej wiedzy, ale traktowało sztukę jako lokatę kapitału, ponieważ wyjątkowo sprzedaże na aukcjach i obroty sztuką współczesną wzrosły. Więc to też jest taki paradoks trochę, natomiast wydaje mi się, że oczywiście ta ignorancja w człowieku jest, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś jest po prostu ciekaw świata i nie mówi już o tym, że edukacja nie nadgania tak nad tym, ale że jeśli ktoś ma otwartą głowę i chce zrozumieć, chce wiedzieć, to wydaje mi się, że nic nie stoi na przeszkodzie. Oczywiście teraz mamy narzędzia, mamy internet, mamy różne rzeczy. Oczywiście sfera sztuki jest związana też poniekąd ze sferą snobizmu, więc właściwie jeśli ktoś powie, że był na tej wystawie, popatrzmy teraz, co się dzieje właściwie w historyczny sposób, jak odwiedzają tłumy wystawę Van Gogha w Gdańsku, w Pałacu Opatów. Więc to też jest jakiś fenomen, że jest ta abstrakcja, ale powiązana z tym, że to są największe rekordy, tak, że cenę osiąga Van Gogh na aukcjach i jakoś to wszystko działa, więc ja ciągle myślę o tym, że to wszystko zależy od jednostki, że jeśli ktoś po prostu nie ma takiego polotu, takiej potrzeby poszerzania horyzontów swojej wiedzy, obojętnie w jakim obszarze, to on to zignoruje i skrytykuje. Natomiast wydaje mi się, że jeśli nawet nie mamy takiego przygotowania, ale nas coś intryguje, wydaje mi się, że nic nie stoi na przeszkodzie. Oczywiście pytanie, kto prowadzi te zajęcia, jakie są to osoby, jacy są nauczyciele, bo na pewno wszystko znowu jest kwestią jakby ludzką, więc myślę sobie, że może też na poziomie tej edukacji powinny być te osoby, które jakby inspirują, opisują i pokazują ten świat zupełnie inny. I z mojej perspektywy, tych 40 chociażby oprowadzań kuratorskich, które prowadziłam do wystawy Kolekcja w działaniu, czyli tam, gdzie pracuję w Muzeum Narodowym Gdańsku, czyli w NOMUS-ie, w Nowym Muzeum Sztuki, to mi pokazało, że po pierwsze traktuję publiczność i odbiorców jako osoby, które są równe mi, że to nie jest tak, że ja im tłumaczę, co artysta miał na myśli, realizując to dzieło, tylko pokazuję to jako pewną propozycję. Ale pamiętajmy, że też wszyscy na wystawę, każdy jest z nas inny. Każdy przychodzi z kompletnie innym bagażem doświadczeń, z kompletnie inną historią. Więc wzruszające było to, kiedy opowiadałam o pracach Anny Kutery i o jej malarstwie feministycznym i zwracałam się do seniorek i seniorów i seniorek, które patrzyły na mnie, rozumiejąc mnie, co to znaczy praca, która jest niewidoczna, tak, że tutaj prowadzimy dom, mamy życie prywatne, jednocześnie pracujemy zawodowo i one patrzyły na mnie z rozumieniem, co znaczy to krzątactwo i ten ład, który wprowadzają, ale który nie jest w żaden sposób wymierną pracą, którą można zauważyć. I wydawało mi się, że mężczyźni, którzy no, trochę byli wtedy być może w ich pokoleniu na uprzywilejowanej pozycji, że właściwie nie było to takie partnerskie w prowadzeniu, tak, chociażby domu, no, był człowiek, który był o kulach, starszy pan, który na koniec tak klaskał ze zrozumieniem, że on tak odkrył koncepty tych wszystkich prac, o których powiedziałam, że odrzucił dwie kule i stał na swoich nogach z całego serca bijąc brawo. I to są takie momenty, w których do końca życia tego nie zapomnę, że jakby dotknęłam i poruszyłam to pokolenie, które wydawało mi się, że było no właśnie tym pokoleniem dorabiającym się w komunie i które nie miało tej przestrzeni takiego, nie wiem, hedonizmu, czy tak, czy oczywiście te wczasy pod gruszą, które były obowiązkowe w zakładach pracy. Natomiast reakcja tego człowieka z tamtego pokolenia była niesamowita. Z drugiej strony dzieci ze szkoły specjalnej, wytatuowane gdzieś z jakimiś okaleczeniami i kolorowe włosy. I to była pierwszy dzień, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie. I opowiadałam im tak o przemocy na podstawie też pracy Martyny Jastrzębskiej, na podstawie pracy Zuzanny Janinszej, no ale też o migracjach tutaj przy pracy Doroty Nieznalskiej. I patrzyłam na te dzieciaki, które miałam wrażenie, że one są też tak wyrzucone trochę poza system, albo w tym systemie się nie odnajdują, albo ten system edukacyjny nie ma dla takich osób miejsca. I te przytulenia na koniec, te takie spojrzenia, takie łaknące jakby tego świata, ale takiego, który właśnie jest związany ze sztuką, ponieważ tam były też osoby, które chciały iść do plastyka, do Orłowa, które chciały wrócić. I niesamowita jest fakt jeszcze jeden, i to warto podkreślić, co jest namacalne, ponieważ panie w Nomusie, które są opiekunkami, one mówią, że po takim moim prowadzeniu, na przykład ci seniorzy, że następnego dnia, w niedzielę chociażby, pojawiają się z rodzinami. Więc wydaje mi się, że albo mam szczególny dar trochę do zaklinania jakby rzeczywistości poprzez sztukę i ludzie wierzą mi w to, co ja mówię, albo nie wiem, na czym polega ten fenomen, ale mam wrażenie, że mam trochę
może
taką...
to ta magia.
Chyba magia, bo mam wrażenie, że mam władzę nad emocjami ludzkimi, ale kiedy mówię właśnie o sztuce i to może jest ta moja siła, że... Albo może ja jestem w tym wszystkim też autentyczna, także nie zrobiłam żadnego skrótu, że te wszystkie historie, oczywiście ludzie tego nie wiedzą, ale to jest cała moja ciężka praca, tak? Nawet jedne studia, tak drugie studia, w tajemnicy przed rodzicami, tak, wyjazd do Paryża, a cały Nowy Jork, pozostawienie domu, pozostawienie rodziców i też nie ukrywam, że ten mój pierwszy wyjazd był w najbardziej tragicznym momencie, czyli za 2 miesiące był zamach 11 września, więc też przypadki, które tutaj mnie jakby ocaliły, że w normalnym trybie i planie byłabym w podziemiach, w metrze właśnie po Trade Center. Więc to są takie historie, które już są może trochę bardziej też na